Radiowy Klub Biznesu.
Dzień dobry, Adam Janczewski. Po wakacyjnej przerwie w Polskim Radiu Białystok wraca Radiowy Klub Biznesu, a w nim inspirujące rozmowy z przedsiębiorcami z regionu. Dziś poznamy bliżej mydlarnię Cztery Szpaki. Z nami jest Grzegorz Sienkiewicz, współwłaściciel i dyrektor zarządzający.
Dzień dobry Państwu.
Najprościej będzie zacząć od początku, chronologicznie, jak powstały Cztery Szpaki. To też od razu zdradzę, dobra okazja do rozmów o początkach, ponieważ w tym roku Cztery Szpaki obchodzą jubileusz.
Tak jest. Obchodzimy już 10. rocznicę naszej działalności. Ja jako osoba zarządzająca i współwłaściciel firmy nie zakładałem. Firmę zakładali moi przyjaciele Magda Łotowska-Kudaszewicz i Tomasz Kudaszewicz. Zakładali tę firmę w 2015 roku. Zajmowali się wcześniej różnymi rzeczami. Zawsze ich interesowała i sztuka, dobry design, estetyka, ale też i rzemiosło, coś, co można wykonywać rękoma, w co można się bardzo mocno zaangażować intelektualnie też, ale i fizycznie. Były pierwsze pomysły na ważenie piwa, na wypiekanie chleba, na zabawy z ceramiką, aż w końcu jako wypadkowa powstało pierwsze mydło piwne.
I od tego się zaczęło. Efekt uboczny ważenia piwa.
To był taki, może nie do końca efekt uboczny, natomiast była ciekawa taka konfiguracja między piwem, a w zasadzie brzeczką, takim etapem przed powstaniem piwa, na podstawie którego powstało mydło piwne. I co ciekawe, pierwsze mydła były sprzedawane w piekarni w związku ze zbudowanymi wcześniej doświadczeniami piekarniczymi i relacjami z różnymi piekarzami. I to, wydaje mi się, doskonale obrazuje styl pracy i całą naszą firmę. Kwintesencja mydlarni Cztery Szpaki.
Pan dołączył kiedy?
W 2019 roku.
To jak patrzył pan na przyjaciół, kiedy zaczynali, to co pan sobie o tej ich działalności myślał?
Mieliśmy sporo takich punktów styku. Ja wtedy byłem zaangażowany w różne działalności, również kulturalne. Organizowałem przez 13 lat Dni Hiszpańskie w Białymstoku, więc miałem kalendarz wypełniony po brzegi. W tym samym czasie mydlarnia Cztery Szpaki weszła już na taką trajektorię bardzo dynamicznego rozwoju. W ofercie były już tak przełomowe produkty jak szampon w kostce czy dezodorant w kremie. I wtedy Magda z Tomkiem przyszli do mnie z propozycją nawiązania takiej współpracy. Ja miałem też doświadczenie związane i z wielkimi przedsięwzięciami, i z dużym biznesem, również międzynarodowym, więc to udało nam się dzięki temu połączyć potrzeby i z taką wizją przyszłości.
A same początki, jak pan w tym 2015 obserwował przyjaciół, to było takie 100% wsparcia, czy raczej, może weźcie się do jakiejś normalnej roboty, co wy tam robicie w ogóle?
Nie, zdecydowanie nie, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że wtedy też w Polsce to się bardzo ciekawie rozwijało, bardzo dużo młodych ludzi wychodziło z własną inicjatywą, z własnymi pomysłami na tworzenie własnego biznesu. To była niesamowita przestrzeń. Ja sam chętnie jeździłem na Targi Rzeczy Ładnych, na Eko Cuda, czy na inne tego typu wydarzenia, które skupiały w sobie właśnie takie inicjatywy, takie, można powiedzieć, startupy rzemieślnicze, które dzisiaj już są przedsiębiorstwami działającymi na bardzo dużą skalę.
Do tego 2019 jeszcze, dlaczego postanowiliście, że to pan też się zaangażuje w to przedsięwzięcie?
Tomek z Magdą szukali różnych pomysłów na to, jak dalej firmę rozwijać, z jakiego wsparcia korzystać i prawdopodobnie z zbioru różnych doświadczeń doszli do wniosku, że ja jestem najwłaściwszą osobą do zaproponowania takiej współpracy. Ja nie ukrywam też, że miałem dużo wątpliwości. Na tamten czas to przedsięwzięcie wydawało się stosunkowo małe. Natomiast też byłem na takim momencie życia, kiedy szukałem nowych wyzwań. Ja lubię wyzwania, lubię mierzyć się z dużymi rzeczami, trudnościami i wtedy nasze potrzeby się ze sobą zgrały. Moje potrzeby, jeżeli chodzi o rozwój, o dynamikę, i ich potrzeby, jeżeli chodzi o takie codzienne, bieżące prowadzenie firmy.
To czego im brakowało? Czego oczekiwali od pana?
W początkowej fazie na pewno uporządkowania i ustabilizowania firmy, a w następnym etapie dalszego rozwoju, takiego organicznego.
Czyli jednak chcieli wyjść z tej piekarni?
Na pewno tak. Może nie rozmawialiśmy nigdy o tym, o jakiej skali marzymy, dokąd zmierzamy. Natomiast to, co mamy ustalone od samego początku, to to, że tego pierwotnego ducha mydlarni, rzemieślniczej firmy chcemy zachować przez cały okres jej funkcjonowania.
To powiedzmy, do jakiej skali udało się dojść obecnie po 6 latach z panem i po 10 latach generalnie? Zacznijmy może od tego, ile osób obecnie pracuje w Czterech Szpakach.
Dzisiaj zatrudniamy około 70 osób.
Czy możemy w takim razie dalej mówić o zakładzie rzemieślniczym? Czy nie jest to już poważna produkcja?
Oczywiście jedno nie przeczy drugiemu. W naszym wypadku to dalej jest rzemiosło. My zapraszamy do fabryki. Wszystko jest produkowane u nas na miejscu w Białymstoku. Z tego jesteśmy bardzo dumni. Przyjeżdżają do nas goście nie tylko z Polski, ale z różnych zakątków świata, włączając w to Japonię, Hongkong, Koreę, całą masę innych krajów. My pokazujemy to, pokazujemy cały proces technologiczny. To jest praca ręczna, oczywiście, my też używamy różnych maszyn. W tych obszarach, zwłaszcza gdzie mamy do czynienia z bardzo dużą siłą, którą trzeba włożyć, to ewentualnie kiedy proces jest powtarzalny aż w taki nużący sposób, to staramy się te obszary mechanizować. Natomiast co do zasady, my jesteśmy firmą rzemieślniczą i zawsze człowiek to kształt, ostateczny charakter nadaje naszemu produktowi. O to dbamy i to można skalować. My się tego nie boimy. Dzisiaj w Polsce współpracujemy z największymi dystrybutorami, największymi sieciami, więc jesteśmy w stanie zabezpieczyć bardzo dużą skalę operacyjną, jednocześnie zachowując ten pierwotny charakter.
Radiowy Klub Biznesu.
Gościem Radiowego Klubu Biznesu w Polskim Radiu Białystok jest współwłaściciel i dyrektor zarządzający Mydlarni Cztery Szpaki Grzegorz Sienkiewicz. Czy może pan opisać na jakimś konkretnym przykładzie, czym różni się wasza produkcja, wasze rękodzieło od takiej produkcji przemysłowej, masowej na tym etapie właśnie procesu produkcyjnego?
Produkcja taka masowa, ona się koncentruje na tym, żeby maksymalnie zwiększać wydajność produkcyjną, czyli koncentrujemy się na tym, żeby mieć jak największy magazyn, jak największe możliwości produkcyjne, jak największą wydajność, oczywiście w odpowiedniej jakości i maksymalizować rezultaty tej produkcji, czyli żebyśmy mieli bardzo dużo produktów. Później to marketing, to część sprzedażowa musi się martwić o to, jak znaleźć popyt na te produkty, które zostały wyprodukowane. U nas jest odwrotnie. To my najpierw się koncentrujemy jako firma na tym, żeby było zapotrzebowanie na te produkty, żeby był popyt, żeby ludzie chcieli te produkty kupować. Dbamy o ich jakość, o ich nietuzinkowe doświadczenie i dopiero wtedy, kiedy wiemy, jak duże jest zapotrzebowanie na te produkty, my dopiero wtedy produkujemy. Dzięki temu te produkty są świeże, nie stoją na magazynie, nie czujemy takiej presji, że my musimy coś sprzedać, co wyprodukowaliśmy, bo akurat mieliśmy bardzo dużą wydajność. Nie martwimy się o to. Produkty, które się nie sprzedają, po prostu ich produkujemy mniej. Nie zdarzyło nam się jeszcze wycofać produktu ze sprzedaży, ale już będziemy w pewnym momencie musieli takie też decyzje również podejmować.
W jaki sposób rozpoznajecie to zapotrzebowanie konsumentów?
Ja się tu posłużę taką profesjonalną nomenklaturą. To się nazywa integracja pionowa. To oznacza, że od pomysłu na produkt przez cały cykl tworzenia nowego produktu, czyli to, co się odbywa w dziale badawczo-rozwojowym, przez produkcję, kanały sprzedaży, czyli własny e-commerce, własne sklepy stacjonarne. Jesteśmy w Białymstoku, w Galerii Białej i przy ulicy Żelaznej. I przez wysyłkę tych produktów do sklepów obsługujemy te wszystkie obszary sami. Te 70 osób, które ciężko pracuje na rozwój naszej firmy, oni w tych wszystkich obszarach funkcjonują. To oznacza też, że my jako producent mamy też kompetencje związane ze sprzedażą, z e-commerce'em, z prowadzeniem sklepów stacjonarnych, z tworzeniem produktu, czyli nie tylko sama produkcja, ale wszystko wokół tego produktu my te kompetencje budujemy i to powoduje też, że kontrolując te wszystkie procesy, my jesteśmy w stanie też bezpośrednio i bardzo blisko rozmawiać z naszymi klientami. Czasem nawet produkty, które są jeszcze przed premierą, my wysyłamy do testów, opiniujemy razem z klientami. Oni nam pozwalają lepiej zrozumieć i udoskonalić te produkty. I tak samo mamy cały system opiniowania, czyli nasi konsumenci, oni nam mówią o tym, co im się podoba, co im się nie podoba, na co warto zwrócić uwagę. Więc to jest dla nas ogromne kompendium wiedzy o tym, na jakie produkty jest zapotrzebowanie, w którą to stronę prowadzić. Natomiast wiadomo, że my bierzemy odpowiedzialność za te produkty. Mamy własny dział badawczo-rozwojowy, w który bardzo dużo inwestujemy i staramy się też tą wiedzę, ten know-how i doświadczenie budować we własnym zakresie, we własnym zespole.
To zatrzymajmy się jeszcze przy zespole. Mówi pan, że teraz jest was około 70 osób. A jak to się zaczęło i jak to rosło?
No to się zaczęło od kuchni, od zera, kiedy był tylko Tomek razem z Magdą, czyli od dwóch osób się zaczęło. Ja, jeśli mnie pamięć nie myli, jak dołączałem do firmy, to było około 10 czy 15 osób w tym 2019 roku. Klaps i nagle mamy 2025 rok i 70 osób. Na pewno czasy pandemii nie dla wszystkich były szczęśliwe. dla nas były naprawdę okresem takiego największego prosperity. Wtedy przyrosty były takie przeogromne. My się bardziej martwiliśmy o to, czy damy radę kupić wystarczającą ilość surowców, niż czy popyt będzie na nasze produkty. Wtedy też podjęliśmy decyzję o przeprowadzce, bo siedziba mieściła się w starej piekarni w Fastach, gdzie wszyscy musieliśmy radzić sobie z takimi 250 metrami kwadratowymi. Dzisiaj operujemy na 1500 metrach kwadratowych. I już zaczyna być ciasno, więc na przestrzeni tych ostatnich 5 lat wydarzyło się bardzo dużo. No i myślę, że to nie koniec, że dalsze zmiany, dalszy rozwój będziemy prowadzić.
Bardzo krótko o tej pandemii, bo nie lubię za bardzo wracać do tych czasów i rozwodzić się nad tym, ale myślę, że w tym wypadku jest to godne odnotowania i uzasadnione, ponieważ faktycznie 2019 rok to czas, kiedy pan dołącza, 2020 rozpoczyna się pandemia. No i szczęście w tym całym nieszczęściu pandemicznym, że ludzie zostali w domu i przeglądają strony internetowe, kupują przez internet, zaglądają na waszą stronę internetową, to jedno. A druga rzecz, że higiena to jest temat w tamtym czasie bardzo aktualny.
Hasło mydło. Mydło ma te właściwości, które powodują, że naprawdę o tę higienę dbamy. I w tamtym czasie, w tym 2020 roku, ilość tych środków dezynfekujących, tego spirytusu zanieczyszczonego, śmierdzącego, ona była zatrważająca i bardzo dużo tych rąk, dłoni wysuszyła i zniszczyła. A okazało się, że nasze mydło było świetną alternatywą do tego, bo rezultat był ten sam. Mieliśmy zmyte potencjalne bakterie, wirusy z naszych dłoni, a jednocześnie nie mieliśmy wysuszonych rąk.
Radiowy Klub Biznesu.
Ten etap od 2 osób do 70 to była przemyślana strategia, czy to po prostu się wymknęło spod kontroli?
Ani jedno, ani drugie. Tak naprawdę trudno mówić o przemyślanej strategii w przypadku firmy organicznej, która powstaje od zera w warunkach kuchennych, bez zewnętrznego inwestora, bez jakichś takich, nazwijmy to, totalnych kompetencji. W świecie dzisiejszym, kiedy my nie wiemy, co się wydarzy jutro, jakie będą globalne decyzje, jakie cła będzie miał i gdzie się rozpocznie kolejna wojna, mówię to z pełną odpowiedzialnością, świat jest nieprzewidywalny. Więc my możemy sobie strategię budować, my oczywiście planujemy, układamy to sobie, przyjmujemy pewne założenia i im większą firmą jesteśmy, tym dłuższe są te założenia. Natomiast realnie nie możemy mówić o perspektywie dłuższej niż rok, dwa, trzy maksymalnie. Oczywiście mamy plan premier na 2027 rok już, 2025 zamknięty, 2026 w 99% gotowy, 2027 no jesteśmy w 50-60%. Natomiast co nam przyniesie rzeczywistość, to się okaże i my też pogodziliśmy się z tym i nauczyliśmy się tego, że funkcjonujemy w bardzo zmiennym świecie i musimy być gotowi na wszelkiego rodzaju zmiany.
70 osób. Jak wygląda struktura tego zatrudnienia?
Struktura jest w miarę płaska. Mamy taki zespół kluczowy. To są przeważnie młodzi ludzie. Wszyscy narzekają na zetki. Ja uwielbiam zetki. Oczywiście te różnice między pokoleniami, one są istotne. I musimy mieć świadomość tego, że w dzisiejszym świecie będziemy pracować w środowisku wielopokoleniowym. Ja już jestem takim dojrzałym X-em, z czego jestem dumny bardzo i coraz więcej przyjemności czerpię z tego, że oddaję pole do działania właśnie młodym ludziom, bo wystarczy im tylko zaufać, dać im pole do działania i oni pokażą już, co potrafią.
To kogo macie w zespole? Jakich specjalistów? Wspomniał pan chociażby o ekipie technologów, dział sprzedaży. Jak to wygląda?
Na pewno mamy zespół, który koncentruje się na rozwoju produktu. Mamy zespół, który koncentruje się na tym, żeby doświadczenie klienta było jak najlepsze, najpełniejsze. Mamy zespół, który koncentruje się na tym, żeby produkcja była na jak najwyższym poziomie, ale mamy też zespół, który pomaga nam w ekspansji zagranicznej, bo coraz odważniej wychodzimy na rynki zagraniczne, ale mamy też osoby, które pomagają nam pozyskiwać zasoby, czy to dotacje unijne, czy rozwój kompetencji w zespole, czy różnego rodzaju inwestycje.
Sama produkcja to ile osób?
Nie skłamałbym, jeśli bym powiedział około 25 osób.
Gdzie mieści się produkcja?
Produkcja mieści się w Białymstoku, na ulicy Króla Zygmunta Augusta 26.
I to jest, jak pan wspomniał, 1500 metrów kwadratowych.
Tak jest.
Czy starcza wam ta powierzchnia, czy jednak już z tych 250 przeskoczyliście na 1500, a teraz potrzebujecie 4500 na przykład?
No, jeszcze bym tak nie rzucał takich dużych liczb, natomiast już naprawdę czujemy tą przestrzeń, że ją wypełniamy całkowicie.
To ile produktów rocznie tam produkujecie, ile produktów rocznie sprzedajecie?
Rocznie z naszej fabryki wychodzi około 1 000 000 produktów.
Jak szeroki jest to asortyment?
Asortyment składa się ze 150 produktów. W ofercie mamy produkty od stóp do głów. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą pielęgnację twarzy, pielęgnację włosów i pielęgnację całego ciała. Mamy produkty funkcjonalne, ale też i produkty typowo przyjemnościowe. Nasze produkty dostępne są praktycznie w całej Polsce, czy to za pomocą naszej strony internetowej, czy za pośrednictwem naszych sklepów stacjonarnych, których mamy już 4 w Polsce, a planujemy kolejne otwarcia, ale również mamy szeroką dystrybucję w Polsce, zarówno w dużych sieciach drogerii, jak i też małych, niezależnych sklepach stacjonarnych, czy też online.
Jesteście też, wspomniał pan, poza Polską, to jest kilkanaście państw.
Tak jest.
Gdzie docieracie?
Ekspansją tak już na poważnie zajęliśmy się 2 lata temu i dzisiaj możemy się pochwalić tym, że eksportujemy nasze produkty na 14 rynków światowych. Głównie jest to Europa, ale też i Azja Wschodnia.
Czy jest to ta sama polska nazwa, polski brand?
To jest nasza nazwa, która została przetłumaczona na język angielski. To jest Four Starlings.
Jeżeli chodzi o Europę, Hiszpania również wchodzi w grę?
Tak.
Rozumiem, że te dni hiszpańskie gdzieś tam w pańskim sercu cały czas są.
Tak, jak najbardziej. Z Hiszpanii wewnętrznie nie rezygnuję. Dużo w tym obszarze się dzieje i bardzo się cieszę z każdego kontaktu hiszpańskojęzycznego. Natomiast oprócz Hiszpanii nasze produkty w Europie są dostępne we Włoszech, w Bułgarii, w Rumunii, w Holandii, na Islandii i w Szwecji i na Litwie.
Czy są to jakieś znaczące liczby, czy to raczej to są nieduże sztuki, ale zawsze można się pochwalić liczbą krajów eksportowych?
To zależy, z jakiej perspektywy na to patrzymy. Dla jednych to może być mało, dla innych to jest bardzo dużo. Z mojej perspektywy to jest tak, że my te 2 lata bardzo dużo wysiłku włożyliśmy w działania takie proeksportowe i musimy pamiętać o tym, że my jako firma z taką ofertą produktową, jaką mamy, nie jesteśmy tańszą alternatywą do tego, co dany rynek oferuje. Z reguły do tej pory było tak, że polskie produkty były traktowane właśnie jako taka tańsza alternatywa. My dzisiaj trochę próbujemy z tym stereotypem pracować. Staramy się zmienić wizerunek Polski jako producenta, który może wejść na rynki wymagające, na rynki bardzo konkurencyjne z produktem, który nie będzie najtańszy. To nie musi być wcale najdroższy. Chodzi o to, żeby był w takiej cenie dosyć przyjaznej. Natomiast chodzi o to też, że my wchodzimy z wizerunkiem firmy z Polski, która jest dumna ze swojego pochodzenia i chce się swoim pochodzeniem dzielić ze światem po to, żeby następne pokolenia miały łatwiej, nie musiały przekonywać świata do tego, gdzie jest Polska.
Zabrzmiało bardzo górnolotnie, aczkolwiek nie mówię wcale, że tak nie jest. Rozumiem, że chcecie, żeby Polska kojarzyła się nie z taniochą, a z jakością naprawdę dobrą.
Tak jest. To nie jest może główny cel nasz, natomiast jest to taki, można powiedzieć, fajny efekt uboczny naszej pracy. Powołam się na artykuł takiego polsko-włoskiego dziennikarza Mateusza Mazziniego, który napisał artykuł o Polsce dla obcokrajowców i on kilka fajnych słów powiedział o tym, że Europa Zachodnia, ta stara Europa, ma ogromną przewagę w stosunku do Polski, bo może budować kapitał, może budować biznes na dziedzictwie, na tym, co oferuje nam przeszłość, na tych pięknych obiektach historycznych, na wspaniałych kompozytorach, artystach, malarzach i na tym buduje swoje dziedzictwo i te produkty, które dzisiaj sprzedają, to one się odwołują do tego właśnie dziedzictwa, tej niesamowitej tradycji.
No też jest inny kapitał, majątki wielopokoleniowe chociażby.
Tak, to są firmy, które są prowadzone w drugim, w trzecim, czwartym, czasem nawet piątym pokoleniu. No my wolną gospodarkę mamy od 89 roku. Nie mamy takiego dziedzictwa. Jako kraj byliśmy grabieni przez kilkaset lat, więc to, co dzisiaj może być naszą przewagą i to w artykule było, to to, że my mamy niesamowity kapitał czerpanie z przyszłości. Czyli my dzisiaj startujemy z tego punktu, w którym nie mamy kompleksów, jesteśmy super innowacyjni, jesteśmy bardzo pomysłowi i mamy ogromny głód sukcesu. To chcemy robić, nie boimy się tego. To powoduje, że ludzie na świecie, oni coraz chętniej sięgają po produkty polskie, takie jak nasze, bo wiedzą, że nasz poziom zaangażowania i poziom pomysłowości, poziom właśnie innowacyjności będzie dużo, dużo większy niż tych firm z zachodniego świata.
To w jaki sposób z takim produktem wychodzi się na rynki zagraniczne?
Trzeba pojechać, trzeba się spotkać z dziesiątkami ludzi, trzeba złapać chemię, trzeba nawiązać relacje, trzeba później się spotkać kilka razy, zaprosić do Białegostoku, do fabryki, pojechać do siedziby klienta, zobaczyć jego świat z jego perspektywy i na tej podstawie powoli, powoli dochodzi do jakiegoś porozumienia, które spowoduje, że ta współpraca się rozpocznie. I mimo tego, że żyjemy w XXI wieku, chciałoby się powiedzieć, że wszystko można na maila załatwić albo nawet przez spotkania online, to jednak okazuje się, że nic nie zastąpi bezpośredniej relacji, bo na tym budujemy zaufanie, wzajemne zrozumienie, mimo różnicy językowej i kulturowej. I to powoduje, że będąc później te kilkanaście tysięcy kilometrów od siebie, my jesteśmy w stanie działać dokładnie na tej samej częstotliwości.
A jak znajdujecie potencjalnych klientów? Czy bierzecie udział w jakichś imprezach targowych? To jest główne źródło potencjalnych odbiorców i klientów, partnerów?
To jest podstawa, jeżeli chodzi o wydarzenia targowe. Oczywiście to są bardzo drogie przedsięwzięcia, one dużo kosztują. My staramy się korzystać ze wsparcia Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, bo ta organizacja całkiem sporo organizuje stoisk takich narodowych na różnych targach kosmetycznych i tam sporo w tym uczestniczymy. Myślę, że w perspektywie tych 2 lat ostatnich to ze 30 razy byliśmy na różnych przedsięwzięciach, na różnych targach, ale też staramy się organizować własne stoiska targowe na tych rynkach, które widzimy, że wiążą się z takim największym potencjałem.
Dlaczego w ogóle zdecydowaliście się na eksport? Czy już w Polsce zauważacie, że ten rynek nasyciliście waszym produktem?
To, co buduje stabilną przyszłość firmy, to dywersyfikacja w 3 obszarach. Pierwszy obszar to jest dywersyfikacja produktowa. I tu bardzo mocno nasz dział badawczo-rozwojowy pracuje nad tym, byśmy ofertę mieli stosunkowo szeroką, dopasowaną do potrzeb, ale też nie boimy się kreować tych potrzeb. Drugi obszar to jest dywersyfikacja dystrybucyjna. Dzisiaj współpracujemy z największymi sieciami handlowymi w Polsce. Mamy bardzo mocno rozwiniętą sieć dystrybucyjną, mamy własne sklepy stacjonarne, ale też rozpoczęliśmy współpracę z tak zwaną branżą gościnną, tradycyjnie rozumianą jako Horeca, czyli współpracujemy z hotelami, restauracjami, z agroturystyką, dosyć szerokim rozumieniu tego słowa. Tu jesteśmy bardzo otwarci na to i mamy ofertę dostosowaną właśnie do tej branży, by doświadczenie klientów uzupełniać właśnie o jakościowe produkty kosmetyczne. I trzecim obszarem do dywersyfikacji jest dywersyfikacja rynkowa, czyli my po to, żeby się rozwijać, my musimy szukać partnerów za granicą. Dzisiaj jesteśmy już o tyle mądrzejsi, że wiemy, jak ten cennik powinien wyglądać, jak ta oferta powinna być dostosowana, z czym możemy wychodzić, z czego powinniśmy zrezygnować, na jakie rynki powinniśmy iść, jakich partnerów powinniśmy szukać i jakie narzędzia im dostarczyć, żeby ich sprzedaż móc wspomagać. To zajęło nam to 2 lata. Jeśli my byśmy tego dzisiaj nie robili, a mamy na to zasoby w ogóle, żeby się tym zajmować, to w momencie, w którym przyszedłby kryzys, czy jakaś trudna sytuacja by nas dopadła, to wtedy nie mielibyśmy ani siły, ani możliwości, żeby taką dywersyfikację realizować.
Czy jeszcze chcielibyście dotrzeć na kolejne rynki? Jakie kolejne rynki eksportowe widzicie przed sobą? I te, które macie obecnie, które są waszymi priorytetami, które chcecie najbardziej rozwinąć?
To, co jest naszym priorytetem zdecydowanym, to jest Azja Wschodnia. Tam się super rozwijamy, dynamika jest bardzo duża, potencjał też jest bardzo duży. Mamy w Macao sklep nasz własny, 40-metrowy, tylko z naszą marką. W Hongkongu jesteśmy dostępni na lotnisku. W Hongkongu jesteśmy dostępni w takim dużym centrum handlowym, a w październiku będziemy mieli 3 punkt otwarty. Jest bardzo duża dynamika. Na Tajwanie współpracujemy z największą siecią domów towarowych. Byliśmy tam na spotkaniu, rozmawialiśmy z nimi, jesteśmy już w 6 punktach i to się będzie cały czas rozwijało. Japonia nam się niesamowicie rozwija. Wiedząc o tym, gdzie my teraz jesteśmy, gdzie ledwie zaczęliśmy nawiązywać tą współpracę, ale ona już teraz jest na takiej trajektorii bardzo mocno rozwojowej, to tam chcemy się na tym koncentrować, ale też oczywiście patrzymy na rynek europejski i ze względów logistycznych, i ze względów kulturowych. Jest to również obszar, który nas interesuje.
Radiowy Klub Biznesu.
Przypomnijmy, gościem Radiowego Klubu Biznesu w Polskim Radiu Białystok jest Grzegorz Sienkiewicz, współwłaściciel i dyrektor zarządzający mydlarni 4 Szpaki. Powiedzmy o tym, ile przychodu generuje taki 1 000 000 produktów rocznie, ekspansja w Polsce i za granicą.
W 2024 roku osiągnęliśmy osiągnęliśmy przychody na poziomie 22 milionów złotych.
Ile z tego zostaje?
Marża, którą nam się udaje wypracować roczną, to jest około 10%.
Czy konsumujecie z tego dużo, czy raczej stawiacie na reinwestycje?
Zdecydowanie reinwestycje to jest nasz podstawowy cel. Chcemy się jako firma rozwijać, chcemy się wzmacniać zarówno w obszarze kompetencji, ludzi, ale też jeżeli chodzi o ofertę produktową, ale też wszelkich usprawnień. No dzisiaj też funkcjonujemy w świecie sztucznej inteligencji, więc to też są obszary, które my zgłębiamy, staramy się rozwijać, ale też i w obszarze właśnie ekspansji zagranicznej.
A czy wy finansowo, produktowo i właśnie eksportowo chcecie się znacząco jeszcze przeskalować?
Może nie chciałbym dokładnie mówić o liczbach, jeżeli chodzi o przyszłość, natomiast stawiamy na taki organiczny rozwój. Nie wyobrażamy sobie wielkich liczb, chcemy rosnąć w sposób taki zdrowy. To znaczy, które nam pozwoli wygenerować wystarczającą marżę do tego, żeby można było reinwestować ją w dalszy rozwój. Czyli nie chcemy po prostu się skalować o kolejne zera, o kolejne liczby, o kolejne wzrosty, bo my z tego pomnika nie chcemy. My chcemy po prostu być stabilną, zdrową, dobrze zarządzaną firmą, z której wszyscy pracownicy czerpią satysfakcję. Też chcemy być powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców Białegostoku i Podlasia. My też na własnych sklepach, na witrynach mamy napisane albo Made in Białystok, albo Made in Podlasie, bo chcemy też być firmą, z której nasi krajanie będą dumni i też czasami się śmiejemy z tego, jak spotykamy się gdzieś w Polsce albo za granicą i pada hasło, że cztery szpaki z Białegostoku, to zawsze ktoś podniesie rękę i mówi, ja też jestem z Białegostoku, albo mam żonę z Białegostoku, albo byłem w Białymstoku chociażby i wtedy tworzy się specjalna taka nić porozumienia i wtedy my już mamy te relacje lepiej, głębiej zbudowane. No my jesteśmy na wschodzie Polski, krążą też różne stereotypy i my pracujemy nad tym i walczymy o to, żeby imię Białegostoku było powodem do dumy.
O ten wątek jeszcze z przyjemnością dopytam, natomiast chciałbym jeszcze zamknąć temat rozwijania biznesu. Skoro chcecie rosnąć organicznie, rozumiem, że tematy typu zewnętrzne finansowanie, nie mam na myśli unijnego, ale jakiegoś inwestora was nie interesują.
To nie jest obszar, o którym my myślimy, którym jesteśmy zainteresowani i mógłbym po prostu powiedzieć nie. Natomiast też nie chcę być niewolnikiem, nie chcę być zakładnikiem swoich własnych sformułowań.
Czy pojawiały się już tego typu
tak,
oferty?
Tak, oczywiście. Oczywiście pojawiają się takie oferty, pojawiają się różnego rodzaju propozycje. Jak widać, do tej pory nasza struktura właścicielska się nie zmieniła i nie planujemy żadnej zmiany. Natomiast mówię, zawsze ta otwartość na rozmowy jest.
A może to dobrze, bo nie rezygnujecie właśnie z tej białostockiej tożsamości dzięki temu. Nawiązując do tego, o czym pan mówił, przytoczę też słowa z waszej strony internetowej. Mydlarnia Cztery Szpaki to producent kosmetyków naturalnych prosto z Podlasia i ten podlaski sznyt emanuje na wszystko, co robimy. To w czym możemy zauważyć tenże podlaski sznyt?
W bardzo wielu rzeczach i w komunikacji i w ofercie produktowej mamy specjalne mydło podlaskie i w języku, jakim się komunikujemy. To nie musi być wprost. Też jak zapraszamy ludzi do nas. My sporo tych wizyt organizujemy i żebym mógł wymienić kraje z Litwy, z Hiszpanii, z Hongkongu, z Tajwanu, z Korei, z Japonii, z Chin, z Omanu, ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, z Arabii Saudyjskiej, z Singapuru. Mamy bardzo dużo wizyt i proszę mi uwierzyć, że większość osób, które nas odwiedzają, jest w Polsce po raz pierwszy. My zawsze, jak organizujemy takie wizyty, to zawsze pokazujemy nie tylko firmy, nie tylko sklepy, ale pokazujemy Białystok, Podlasie. Czasem pojedziemy do Białowieży. W tym obszarze robimy bardzo dużo roboty, która powoduje, że w ludziach ta myśl o Białymstoku, o Podlasiu zostaje.
Co mówią o Białymstoku, o Podlasiu, o Polsce wasi partnerzy?
Ludzie się natychmiast zakochują. My czasami jako osoby z Białegostoku mamy taki odruch zdziwienia, ale jak to? Przecież wszędzie jest fajniej niż u nas. Na szczęście wychodzimy z tego stereotypu i zaczynamy doceniać to, co jest nasze, to, z czego my się wywodzimy. I mam wrażenie, że coraz bardziej nabieramy takiego poczucia własnej wartości. My białostoczanie, teraz tak sobie pozwolę na takie uogólnienie. I naprawdę mamy bardzo dużo zaoferowania. To też mogę się pochwalić takim insightem. Nasi partnerzy z Tajwanu właśnie poprosili nas o informacje o genezie powstania firmy, o Polsce i oni tym informacjami chcą się dzielić ze swoimi klientami. Czyli nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o produktach, ale rozmawiamy też o ich pochodzeniu. I to, co jeszcze tutaj ciekawego mogę powiedzieć, z czym ja się spotkałem bezpośrednio w rozmowach na targach, bo sam też pytałem potencjalnych kontrahentów, powiedzcie mi proszę, dlaczego wy nas wybieracie? Macie tyle marek z Francji, z Włoch, z Niemiec, dlaczego akurat firma z Białegostoku, dlaczego firma z Polski? I oni mi mówią bardzo często, i to wiele osób z różnych krajów mi tą samą informację podało, że mamy już dosyć właśnie włoskich, francuskich produktów wyprodukowanych w Chinach. My chcemy wiedzieć, kto za tym stoi, gdzie to jest produkowane, w jakich warunkach. My chcemy móc do ciebie przyjechać, żebyś nam otworzył drzwi, pokazał nam fabrykę. My chcemy to wszystko zobaczyć. My chcemy mieć kontakt z żywym człowiekiem, nie korporacją, bo to jest dla nas źródło wiarygodności.
A jak wygląda Białystok pańskimi oczyma i oczyma waszej firmy, jeżeli chodzi o takie środowisko biznesowe jako miejsce logistyczne do prowadzenia tego typu biznesu?
My nasze produkty wysyłamy do Japonii, na Tajwan, na Litwę i do Warszawy. W zasadzie nie ma to jakiegoś szczególnego znaczenia. Rozmawiamy o produktach kosmetycznych, nie wysyłanych kontenerowo, wysyłanych raczej paletowo, więc to są mniejsze ilości. Nasze paczki też latają, nie są wysyłane drogą morską, tylko drogą lotniczą. Oczywiście możemy mówić, ubolewać nad tym, że nie mamy lotniska albo że jakiejś tam infrastruktury nie mamy. Jest to wszystko wtórne. Oczywiście można znaleźć milion powodów na to, że mogłoby być lepiej. Natomiast z mojej perspektywy nasza lokalizacja, nasze otoczenie zielone, naturalne, ono nas jako firmę też uwiarygadnia. Ludzie, którzy do nas przyjeżdżają z dużo szybszego świata, z ogromnych metropolii, oni widzą ten slow life, te powolne życie. I oni nam tego naprawdę zazdroszczą. I ja się tego trzymam i ja staram się też taki styl życia realizować, niespieszny.
Radiowy Klub Biznesu.
Macie 4 sklepy stacjonarne w Polsce, w tym 2 w Białymstoku. Dlaczego to jest dla was istotny temat, żeby taką działalność też prowadzić?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Chodzi o doświadczenie produktu. Moglibyśmy użyć 1000 słów i stworzyć najpiękniejsze projekty, które będą wspomagały naszą sprzedaż. To wiemy, bez kontaktu bezpośredniego, dotykowego i zapachowego z naszym produktem nie wydarzy się wiele. Przez to my chcemy być jak najbliżej naszych klientów. Chcemy, żeby mieli możliwość w momencie, w którym są jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie, żeby mogli przyjść do sklepu, powąchać, umyć ręce, bo w każdym sklepie mamy umywalki i wtedy podjąć decyzję o zakupie i przy okazji też posłuchać naszej ekipy sprzedażowej i myślę, że to klienci też doceniają, że w naszych sklepach naprawdę można się poczuć jak w domu.
Nie zawsze te sklepy muszą same na siebie pracować. To jest często bardziej ekspozycja marki, promocja marki niż miejsce, które ma przynosić dochody?
Nic bardziej mylnego. Sklepy nasze prosperują bardzo dobrze. Ta sprzedaż rośnie i dalej się rozwija. My więcej sklepów chcemy otworzyć na pewno w kolejnych miastach. Kolejne miasta o nas się dopominają wręcz. Natomiast chodzi o to, że widzimy, jak ta konsumpcja rośnie w Polsce, jak duża jest presja w niektórych sklepach o to, by tego klienta zamienić na paragon. My staramy się być do tego alternatywą. Nie wymuszamy, nie zmuszamy nikogo do tego, żeby zakupy robił. Dajemy sporo rzeczy do próbowania w sklepie, ale też i w domu, po to, żeby klient sam tą decyzję w sposób odpowiedzialny i świadomy podjął, czy chce z naszych produktów korzystać, czy nie.
No to jakie macie plany? Gdzie chcecie otworzyć kolejne wasze sklepy?
Najbliższy sklep, to już mogę powiedzieć, będzie w Warszawie, czyli będziemy mieli 2 sklepy w Warszawie, natomiast nie będzie to taki kolejny sklep, on będzie też wzbogacony o usługę spa. Chcemy też pogłębić to doświadczenie naszego klienta z naszymi produktami i stworzyć taką specjalną, bardzo wyjątkową strefę, w której nasi klienci będą mogli korzystać z naszych produktów za pomocą masażystów, specjalistów w tej dziedzinie, by to doświadczenie właśnie pogłębiać. Jest to bardzo duże wyzwanie. Ja mówię z dużym stresem o tym, bo teraz jesteśmy w trakcie takich najważniejszych ustaleń. Natomiast myślę, że to będzie dosyć przełomowe wydarzenie na mapie Polski, by firma kosmetyczna z Białegostoku otworzyła w centrum Warszawy sklep i centrum spa.
Na koniec chciałbym wrócić do waszych początków i do tego, o czym mówiliśmy też na początku rozmowy. Mówił pan, że 2015 i te okolice to był taki czas rozkwitu wielu startupów rzemieślniczych, jak to pan ładnie określił. A jako, że chciałbym, żeby Radiowy Klub Biznesu był trochę inspirującą audycją, z pewnością był, słuchając tej historii, ale czy uważa pan, że dzisiaj jest jeszcze przestrzeń na tego typu działalność? Czy młodzi ludzie mogą próbować tego typu rzemiosła, czy raczej odradzałby pan próby pojawienia się na tym rynku?
Ja pozwolę sobie posłużyć takim starym powiedzeniem, że najlepszy moment na ten biznes to był właśnie 10 lat temu, a drugi najlepszy moment to jest teraz, bo można wiele rzeczy analizować, czego rynek potrzebuje, w którym momencie tego potrzebuje, ale jak będziemy tak liczyć, to będziemy liczyć latami i nigdy nie wpadniemy na ten pomysł, który będzie w danym momencie źródłem naszego sukcesu. W 2015 roku nikt nie myślał o tym, że to będzie sukces. Jeśli ktoś ma chęć, pasję, umiejętności i w sobie wystarczającą ilość samodyscypliny do tego, by tworzyć coś przełomowego, to nie ma sensu się oglądać na to, czy to jest dobry moment, czy to zły. Po prostu zacząć to robić.
A historia czterech szpaków pokazuje, że warto. Grzegorz Sienkiewicz, współwłaściciel, dyrektor zarządzający mydlarni Cztery Szpaki, był gościem Radiowego Klubu Biznesu w Polskim Radiu Białystok. Dziękuję serdecznie.
Ja również bardzo dziękuję. Życzę dobrego wieczoru.
Adam Janczewski, dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Radiowy Klub Biznesu.